Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Czajki-Kominiarczuk zatytułowanej Seriale. Czyta Baśka Liberek. Mojej mamie, która pozwalała mi oglądać Ostry dyżur. Wstęp. Seriale oglądamy wszyscy. No, może nie wszyscy, ale z roku na rok jest nas coraz więcej. Stały się one jednym z najważniejszych elementów współczesnej kultury. Rozmawiamy o nich ze znajomymi, kłócimy się w sieci, oceniamy w kuchni, w pracy. Nawet Olga Tokarczuk w swoim przemówieniu noblowskim wspomniała o serialowej narracji, bo bez niej trudno zrozumieć współczesnego człowieka. Jednocześnie w ostatnich dekadach mogliśmy obserwować, jak ten stary, wyprzedzający swoim rodowodem nawet istnienie telewizji, bo przecież niektóre gatunki i formaty serialowe narodziły się już w czasach radia, a nawet prasy, sposób opowiadania historii się zmienia. Pod koniec lat 90. wraz z pojawieniem się serii produkowanych przez stacje kablowe, zwłaszcza HBO, powstało pojęcie telewizji jakościowej. Seriale zaczęły podejmować coraz trudniejsze tematy. Grający w nich aktorzy stawali się pod względem kunsztu równi tym znanym z filmów pełnometrażowych. Choć już wcześniej pojawiały się produkcje doskonałe czy przekraczające granice gatunków, jak chociażby genialny MASH, to dopiero premiery produkcji takich jak Więzienie Oz czy Rodzina Soprano pokazały, jak ciekawe i podatne na liczne interpretacje mogą być seriale telewizyjne. Od tego czasu mogliśmy przez ponad dekadę przyglądać się temu, jak kolejne stacje telewizji kablowych, a także konkurujące z nimi stacje ogólnodostępne, przekraczały granice tego, o czym może opowiadać serial. W telewizji zaczęli pojawiać się najwybitniejsi, często nagradzani Oscarami aktorzy, którzy szukali ciekawych fabuł i nieoczywistych postaci. Jednocześnie z roku na rok coraz bardziej rosła wartość produkcyjna telewizyjnych historii. Coraz lepsze efekty specjalne, dekoracje i kostiumy sprawiły, że także pod tym względem produkcje serialowe zaczęły konkurować z kinem. Pragniesz smoków? Najpiękniejsze zobaczysz w Grze o Tron. Marzy ci się produkcja kostiumowa? Nigdzie nie znajdziesz tak cudownych sukni jak w Outlanderze. Lubisz cieszyć oko pieczołowicie przygotowanymi dekoracjami? Nic w kinie nie przebije pietyzmu, z jakim odwzorowano biurowe powierzchnie z lat 60. w Mad Men. Obecnie żyjemy w czasach największego przełomu w produkcji i dystrybucji seriali od czasów pojawienia się telewizji kablowej. Na naszych oczach swoją potęgę zbudował Netflix, obecnie największa platforma streamingowa na świecie. Ten zupełnie nowy sposób dystrybuowania historii w odcinkach całkowicie zmienił to, jak i ile ich oglądamy, w jaki sposób dobieramy kolejne tytuły, którym poświęcamy uwagę. Jednocześnie sukces Netflixa nie pozostał niezauważony. Jak grzyby po deszczu wyrastają jego naśladowcy i już za chwilę będziemy świadkami tak zwanych wojen streamingowych, w których kolejne platformy będą walczyć o widzów, popularne produkcje i, co oczywiste, nasze subskrypcje. Już teraz docierają do nas informacje o tym, jak wielcy gracze, czy to HBO Max, czy Disney Plus, czy Amazon Prime Video, szykują się do boju, by uciąć jak najwięcej z tego streamingowego tortu. A gdzieś w tle wciąż o przetrwanie walczy tradycyjna telewizja, która wraz z rosnącą popularnością internetowych wypożyczalni traci rząd dusz. I oto jesteśmy my, widzowie, złapani w jednym z najciekawszych i najbardziej emocjonujących momentów w historii seriali. Oglądamy coraz więcej, bo i coraz więcej tytułów się nam proponuje. Wybieramy, oceniamy i szukamy dla siebie tego, co nas zainteresuje. Ale tu pojawia się pytanie, ile tak naprawdę o nich wiemy? Nie chodzi o to, czy umiemy wymienić wszystkich uznanych za zmarłych bohaterów Riverdale czy wszystkie żony Ridgea Forrestera z Mody na sukces. Wiadomo, że widz o swojej ukochanej serii jest w stanie dowiedzieć się wszystkiego. Moje pytanie odnosi się do serialu jako gatunku. Gatunku, który rządzi się specyficznymi prawami, narracyjnymi schematami, który opisuje się swoistym językiem. Seriale to niesłychanie ciekawe zjawisko kulturowe, w którym kwestie biznesowe, technologiczne czy nawet prywatne problemy aktorów potrafią mieć bezpośredni wpływ na fabułę i sposób prowadzenia narracji. To też pod pewnymi względami niesłychanie skonwencjalizowany sposób opowiadania historii, który można rozkładać na czynniki pierwsze, pokazując wewnętrzne mechanizmy snucia opowieści w odcinkach. Seriale oglądamy wszyscy, ale nie wszyscy mamy świadomość, jak bardzo skomplikowany jest ich świat. To właśnie do tych widzów, którzy przeczuwają, że ten gatunek skrywa w sobie dużo więcej niż tylko cotygodniowe dostarczanie emocji, kieruję tę książkę. Moim głównym celem było uporządkowanie pewnych zjawisk, by pokazać, jak bardzo pojawienie się streamingu zmieniło nie tylko to, jak oglądamy seriale, ale też to, jak wygląda ich fabuła. Czasem poświęcam uwagę konkretnym gatunkom czy formatom, by zastanowić się nad ich popularnością albo przedstawić obecne w nich schematy. Interesuje mnie też to, jak serial potrafi zmienić nasze postawy, nauczyć nas czegoś czy wylansować modę na bardzo konkretne szpilki. Seriale oglądamy wszyscy. Teraz czas spojrzeć na nie z bliska. W książce wszystkie tytuły seriali podaję w ich wersji polskiej, o ile ją posiadają. Kiedy serial pojawia się po raz pierwszy, w nawiasie podaję także jego tytuł oryginalny. Twórcy. Skromna megalomania, czyli o showrunnerach. Jeszcze kilkanaście lat temu pojęcie showrunner znały tylko osoby albo bardzo zainteresowane produkcją seriali, albo bezpośrednio w nią zaangażowane. Jednak od kilku lat coraz częściej rozmawiamy o ich wszechstronnych producentach. Specjaliści od tworzenia i produkowania seriali stali się równie rozpoznawalnymi gwiazdami serialowego świata co aktorzy. To na ich nazwiska zwracamy uwagę, kiedy decydujemy się, jaką następną produkcję obejrzymy. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, czym dokładnie zajmują się showrunnerzy i dlaczego ich praca jest tak kluczowa dla powodzenia historii opowiedzianej w odcinkach. Zacząć trzeba od samego pojęcia, którego geneza dość dobrze pokazuje, jak ewoluowały znaczenie i społeczna świadomość istnienia tego zawodu. Już w latach 60. pojawiali się sporadycznie scenarzyści, którzy zajmowali się też produkcją, na przykład Rod Stirling. Jednak nigdy nie mieli pełnej kontroli twórczej nad serialem. Za początek formowania się zawodu showrunnera uznaje się lata 70. To od tego momentu scenarzyści telewizyjni powoli zdobywali coraz większe znaczenie przy tworzeniu produkcji. Wcześniej najważniejsze decyzje podejmowało studio filmowe. Za serial, który jako pierwszy dał im więcej wolności, uważa się popularny w Stanach sitcom Mary Tyler Moore Show. Zwiększenie znaczenia scenarzystów oznaczało, że przy serialach zaczęły pracować stałe ekipy twórców, a nie wynajmowani do konkretnych odcinków czy sezonów freelancerzy. Część z tych stałych pracowników powoli zaczęła przejmować funkcje producentów, biorąc na swe barki i zarazem obowiązki, które potem będą wyróżniać showrunnerów. Przełomem były lata 80., zwłaszcza serial Posterunek przy Hill Street Blues, w którym zastosowano współczesną strukturę produkcji, gdzie showrunner staje się pośrednikiem między stacją telewizyjną a scenarzystami. W prasie pojęcie showrunner pojawiło się po raz pierwszy w 1989 roku w artykule gazety The Wall Street Journal, opisującym rolę Neila Marlensa i Carol Black w produkcji Cudownych Lat, The Wonder Years. W branżowym amerykańskim czasopiśmie Variety określenie pojawiło się po raz pierwszy dopiero w 1992 roku. Próbę wyjaśnienia czytelnikom, czym zajmuje się showrunner, podjął w 1995 roku The New York Times, tłumacząc, dlaczego dla serialu Ostry dyżur ważniejszy jest John Willis niż pomysłodawca produkcji Michael Crichton. Był to zresztą jeden z pierwszych dużych wywiadów z showrunnerem w popularnej prasie. Co ciekawe, Willis stwierdził, że nie podejrzewa, by jego praca była tak bardzo interesująca dla widzów. Ostatecznie kogo miałoby interesować, kto decyduje o tym, jakiego gatunku będzie wąż, który zgubił się w jednym z odcinków serialu? Willis nie mógł wtedy jeszcze przypuszczać, że w ciągu kilku lat podejście do jego zawodu drastycznie się zmieni. Począwszy od 2007 roku, The Hollywood Reporter, jedna z ważniejszych gazet branżowych, publikuje listę 50 najważniejszych showrunnerów na dany rok. Z kolei kanadyjskie Stowarzyszenie Scenarzystów zaczęło też w 2007 roku przyznawać osobne dla nich wyróżnienie. Mimo wszystko, showrunner wciąż pozostaje w dużym stopniu pojęciem branżowym. Z czym to się wiąże? Przede wszystkim nie zobaczymy go ani w napisach początkowych, ani końcowych serialu. Nie znaczy to, że nazwisko showrunnera zostanie przed nami ukryte. Zwykle w napisach początkowych znajdziemy go jako producenta wykonawczego. Przy tym to ważne, seria może bowiem mieć kilku producentów wykonawczych, ale rzadko zdarzają się przypadki, gdy ma więcej niż dwóch showrunnerów naraz. Może też on występować w napisach początkowych jako autor scenariusza czy producent. Niekiedy pojawiają się oni w serialu także po drugiej stronie kamery, jak na przykład Lena Dunham w Dziewczynach, Girls, czy Tina Fey w Rockefeller Plaza 30. 30 Rock. Jednak w napisach nie znajdziemy wzmianki o tym, że są odpowiedzialne za ostateczny kształt serialu. Niektórzy na wyrost utożsamiają nazwiska pojawiające się w napisach created by z pozycją showrunnera. Jest to jednak błędne myślenie. O ile pomysłodawcy serialu się nie zmieniają, o tyle wiele seriali na przestrzeni lat zmieniało głównych producentów, z mniejszym lub większym powodzeniem. Czym więc dokładnie zajmują się showrunnerzy? Zasadniczo łączą w swoim zawodzie dwa, niekiedy sprzeczne zakresy obowiązków. Z jednej strony są odpowiedzialni za kontakty ze stacją, głównie w kwestiach budżetu. To do nich należy równomierne jego rozłożenie, tak by starczyło na wszystkie odcinki. Co nie zawsze jest proste. Niektóre kreatywne pomysły wymagają większych nakładów finansowych, inne można zrealizować taniej. Przycinanie budżetu oznacza często zmiany w scenariuszu, rezygnację z części aktorów po to tylko, by kilka odcinków dalej wydać więcej na dekoracje czy statystów. Showrunnerzy podejmują też wraz ze studiem kluczowe decyzje, takie jak kwestie obsady serialu. Z drugiej strony nadzorują kreatywne elementy serialu, współpracują ze scenarzystami, dając im wskazówki, informacje zwrotne czy pomysły. Rozmawiają z reżyserami, pilnują procesu montażu, konsultują się z operatorem. To jednocześnie najważniejsza rola przy tworzeniu produkcji, choć patrząc z innej perspektywy, widać, że często podejmują też drobne decyzje, choćby te dotyczące strojów, rekwizytów, miejsca, w którym będzie się kręciło kolejne sceny, czy aktorów występujących gościnnie. Znana jest historia Matthew Weinera, showrunnera z serialu Mad Men, który po tym, jak zaprezentowano mu do jednego z ujęć sukienkę z guzikami, kazał je wymienić na zamek błyskawiczny, bo rozpinanie go będzie seksowniej wyglądało w zaplanowanej scenie. Matthew Carnan, showrunner serialu Kłamstwa na sprzedaż, House of Lies, definiuje swoją pracę jako rzecz wymagającą odpowiedniej choreografii pomiędzy obsadzaniem kolejnego odcinka, obecnością na planie tego, który właśnie kręcisz, pracą scenarzysty i bilansowaniem budżetu. Choć showrunnerzy mogą w swojej karierze nadzorować bardzo różne seriale, to jednak ci najbardziej znani mają swój rozpoznawalny styl. Niezależnie od tego, czy Brian Feller opowiada w swojej produkcji o uroczym piekarzu, który potrafi budzić zmarłych, tam gdzie pachną stokrotki, Pushing Daisies, czy o kanibalu mordującym elity Baltimore, Hannibal, czy o podróżach kosmicznych Star Trek Discovery, seriale, które wyszły spod jego ręki, będą łączyć specyficzna estetyka, odrealnienie, przywiązanie do detalu, a także grzyby, ponieważ niemal w każdym swoim dziele nawiązuje do słynnych mykologów, czy umieszcza grzyby na pierwszym planie. To prawie jak jego własny podpis. Z kolei Shonda Rhimes w swoich serialach zawsze stawia na pierwszym planie zdecydowane, niezależne i często doskonale ubrane bohaterki ze skomplikowanym życiem uczuciowym. Do tego seriale showrunnerki znane są zawsze z pięknej, choć zróżnicowanej obsady. Michael Schur dał się poznać jako twórca inteligentnych, przepojonych humanizmem sitcomów. Choć często różnią się od siebie tematyką, to jednak showrunner stale zaprasza do współpracy tę samą ekipę aktorską, dzięki czemu jego kolejne projekty łatwo połączyć, rozpoznając w obsadzie znajome twarze. Każdy serial, którego showrunnerką jest Amy Sherman-Palladino, Kochane kłopoty, wspaniała pani Maisel, będzie pełny niezwykle szybkich, żartobliwych dialogów i ciekawych, często karykaturalnych postaci drugoplanowych. Do tego na pierwszym planie zawsze będzie wygadana, niesłychanie dowcipna brunetka, która musi mieć ostatnie słowo. Z kolei Dick Wolf jest najwybitniejszym obecnie showrunnerem procedurali. To on prowadzi Prawo i Porządek i obecnie zajmuje się trzema seriami rozgrywającymi się w Chicago. Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med. Czwarty, Chicago Justice, został już zakończony. Indywidualny styl showrunnera może przekładać się też na gamę kolorystyczną serii. Dobrze widać to w Doktorze Who, gdzie za kadencji Russella T. Davisa serial utrzymany był w ciepłej pomarańczowej tonacji, podczas gdy po przejęciu go przez Stevena Moffata produkcja stała się bardziej niebieska. Większość showrunnerów zaczyna swoją pracę jako scenarzyści, awansują potem na kolejne szczeble w drabinie kariery telewizyjnej. Wspomniany Wiener, zanim został showrunnerem Mad Men, zatrudniony był jako scenarzysta przy Rodzinie Soprano. Michael Schur, odpowiedzialny za sukces takich komediowych produkcji jak Parks and Recreation czy Brooklyn Nine-Nine, wcześniej pisał scenariusze do amerykańskiej wersji niesłychanie popularnego serialu Biuro. Podobnie Mindy Kaling, która z zespołu piszącego kolejne odcinki Biura przeszła do prowadzenia własnych serii. Najpierw był to Świat według Mindy, a potem Cztery wesela i pogrzeb. Co jednak ciekawe, zdarza się, że na pozycji głównego producenta pojawiają się ludzie bez większego doświadczenia. Lena Dunham, która była showrunnerką wraz z Jenny Conner, dziewczyn na HBO, nigdy wcześniej nie pracowała w telewizji. Jej największym osiągnięciem był niezależny film Mebelki, na zrealizowanie którego musiała pożyczyć pieniądze od rodziców. Showrunnerzy jednego z największych hitów ostatnich lat, David Benioff i D.B. Weiss, nie mieli właściwie żadnego telewizyjnego doświadczenia przed przystąpieniem do kierowania Grą o Tron. Mieli pewne doświadczenie filmowe oraz w roli scenarzystów pojedynczych odcinków. Eileen Brosh McKenna miała na swoim koncie kilka udanych scenariuszy komedii romantycznych, na przykład 27 sukienek, Diabeł ubiera się u Prady. Kiedy zdecydowała się współpracować z Rachel Bloom nad serialem Crazy Ex-Girlfriend, dopiero zaczynała wprawiać się w pracy showrunnerki. Co pokazuje, że obecnie nie ma jednej prostej drogi do zostania kimś, kto wykonuje taki zawód. Dziś telewizja zasysa talenty ze świata filmu i teatru, ale też daje szansę młodym twórcom. Żeby zrozumieć znaczenie showrunnerów dla oglądających seriale, trzeba zdać sobie sprawę, że w świecie tych produkcji trudno jednoznacznie wskazać twórców, których widz mógłby podziwiać. W przypadku filmu wiadomo, że najwięcej mówi się o reżyserach lub scenarzystach. Ale seriale są często reżyserowane przez kilka osób i twórcy z indywidualnym stylem muszą się w mniejszym lub większym stopniu poddać pewnej narzuconej stylistyce produkcji. Nawet najbardziej zagorzali wielbiciele danych serii niekoniecznie umieją wymienić reżyserów swoich ulubionych odcinków. Choć ten wyreżyserowany przez znanego twórcę często wyróżnia się jakością na tle innych, to jednak nikt z nas raczej nie powiedziałby, że za styl House of Cards odpowiada David Fincher czy Agnieszka Holland, choć oboje pracowali nad różnymi epizodami tej produkcji od Netflixa. Z podziwianiem scenarzystów też nie jest tak łatwo, bo choć zdarzają się scenariusze napisane do całego serialu przez jedną osobę, to jednak w przypadku większych produkcji autorzy zmieniają się co kilka odcinków. A czasem nad efektem końcowym pracuje cała grupa twórców, konsultująca swoje pomysły. Obecnie jest to najczęstszy model, gdzie buduje się grupę stałych scenarzystów. Oczywiście czasem zdarzają się twórcy, których widzowie kojarzą zdecydowanie lepiej niż innych, jak Aarona Sorkina i jego niepowtarzalne dialogi, czy Stevena Moffata i jego słabość do zwrotów akcji. Jednak ich sława wynika przede wszystkim z tego, że przyjęli też rolę showrunnerów. Wciąż jednak niekoniecznie śledzi się tak uważnie autorów scenariusza każdego odcinka, czego najlepszym przykładem może być Gra o Tron. Wszyscy znają showrunnerów serialu, ale nie zawsze są w stanie wymienić autora każdego scenariusza produkcji. Doskonałym przykładem na to, jak nazwisko showrunnera utożsamia się ze wszystkim, co się dzieje w serialu, jest Doktor Who. Choć w każdym sezonie znajdziemy odcinki pisane przez najróżniejszych scenarzystów, w tym takie sławy jak Richard Curtis czy Neil Gaiman, to wciąż, mówiąc o serii, widzowie zwykle odwołują się do nazwisk showrunnerów. Mówi się o erach Moffata, Chibnalla czy Davisa, pokazując, że to ich działania jako showrunnerów są dla widzów ważniejsze niż autorstwo pojedynczych odcinków. Tymczasem widzowie bardzo potrzebują jakiegoś punktu odniesienia. Szukają autorów, których mogliby podziwiać i śledzić ich kariery, nazwiska, które podpowiadałoby czego się spodziewać, chociażby w czasie poszukiwania kolejnych seriali do oglądania. Tak jak wybieramy filmy naszych ulubionych reżyserów, tak chcemy śledzić twórców, którzy już kiedyś zrobili na nas wrażenie. Na dodatek widzowie coraz częściej chcą wiedzieć, kto w danej produkcji podejmuje najważniejsze decyzje, kto reprezentuje całościową wizję historii, a kto może im wyjaśnić, dokąd zmierzają kolejne odcinki. Między innymi to zainteresowanie pytanie, w jakim kierunku to wszystko podąża, sprawiło, że oglądający serial Zagubieni z taką uwagą przyglądali się showrunnerom produkcji. Carltonowi, Cusowi i Damonowi Lindelofowi. Wbrew pozorom J.J. Abrams, któremu często przypisuje się sukces serialu, nie był aż tak zaangażowany w jego produkcję, jak się wydaje. Serial mnożył zagadki, nie dawał prostych odpowiedzi i fani słusznie zakładali, że tylko showrunnerzy wiedzą, co tak naprawdę wydarzy się w kolejnych sezonach. Stąd tak ważne stały się ich występy w mediach, na panelach czy na konwentach w stylu Comic-Con. Zainteresowanie było tak duże, że amerykański tygodnik Time umieścił w 2010 roku Cusa na liście 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. Uważa się, że współczesne zainteresowanie showrunnerami i ich pozycją ma swoje źródła właśnie w serialu Zagubieni. Z punktu widzenia stacji telewizyjnych i platform streamingowych, popularność producentów jest korzystnym rozwiązaniem marketingowym. Po pierwsze, widzowie poznają jedno rozpoznawalne, związane z serią nazwisko, które mogą śledzić. Na świecie jest spora grupa fanów, która obejrzy każdy nowy serial Shonda Rhimes, Ryana Murphy'ego czy Damona Lindelofa, nie pytając nawet o szczegóły fabuły. Co więcej, część z nich słusznie założy, że doskonale wie, czego mogą się spodziewać. Każdy z tych twórców ma bowiem swój rozpoznawalny styl oraz ulubione tematy, typy bohaterów czy nawet współpracowników. Po drugie, showrunnerzy nie tylko ponoszą odpowiedzialność za kreatywną stronę produkcji, ale także za jej niepowodzenia. Jeśli serial spadnie z anteny, czy nie zdobędzie odpowiednio dużej widowni bądź dobrych recenzji, zawsze można wskazać winnego, niewystarczająco sprawnego showrunnera. Po trzecie zaś, wypowiadają się w imieniu serialu, udzielają wywiadów, rozmawiają z widzami w mediach społecznościowych i kreują się często na twórców fanów, skracając tym samym dystans. Nawet po latach wielbiciele serialu Buffy, Postrach Wampirów, chętnie wysłuchają wywiadu z Jossem Whedonem, a fani Community przeczytają wywiad z Danem Harmonem. Dzięki showrunnerom rozpowszechnianie seriali przebiega łatwiej, bo jest ktoś, kto może zająć miejsce, które przy promocji przypada zazwyczaj reżyserowi. Twórcy zdają sobie zresztą z tego sprawę. Jednym z pierwszych twórców, który dostrzegł znaczenie swojej obecności w sieci, jest J. Michael Straczyński, twórca Babylon 5, który wypowiadał się na forach internetowych i chętnie odpowiadał na pytania wielbicieli produkcji. Po kolejnych odcinkach 8 sezonu Gry o Tron widzowie z napięciem czekali na dodatkowe materiały z udziałem Davida Benioffa i D.B. Weissa, licząc nie tylko na informacje o produkcji odcinka, ale też dotyczące postępowania bohaterów i rozwoju akcji. Pod tym względem showrunnerzy nie tylko opowiadają, jak powstaje serial, ale przedstawiają jego oficjalną interpretację, z którą fani oczywiście mogą się nie zgadzać. Znaczenie showrunnerów podkreślają też ich płace i oferowane im kontrakty. W ostatnich latach stało się jasne, że przy takiej liczbie produkowanych seriali, a dochodzimy do 500 tytułów rocznie, zapewnienie sobie dobrego showrunnera jest kluczowe. Jednocześnie po raz pierwszy w historii na rynku pojawili się gracze gotowi podkupywać najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych twórców głównych stacji telewizyjnych. I tak Shonda Rhimes po 15 latach współpracy z telewizją ABC, dla której stworzyła takie hity jak Chirurdzy czy Skandal, rozstała się ze stacją na rzecz Netflixa, oferującego jej 150 milionów dolarów za 4 lata wspólnej pracy, a dodatkowo zapewniając jej część praw do stworzonych dla platformy produkcji. Netflix podpisał też umowę z Davidem Benioffem i Danem Weissem. Platforma zaoferowała im 200 milionów dolarów za porzucenie konkurencyjnego HBO, dla którego nakręcili Grę o Tron. Jeszcze bardziej korzystną ofertę dostał Ryan Murphy, twórca m.in. American Horror Story czy Glee. W ramach 5-letniego kontraktu z platformą ma dostać około 300 milionów dolarów. Dla showrunnerów atrakcyjne jest nie tylko wysokie wynagrodzenie, ale też możliwości, jakie daje streaming. W ciągu 2 lat na Netflixie zadebiutowały 3 seriale Murphy'ego. Ratchet, Hollywood i Wybory Peytona Hobarta. Dodatkowo platforma pokazała wyreżyserowane przez niego filmy i wyprodukowane dokumenty. Tak szerokiego wsparcia nie zaoferowałaby showrunnerowi żadna stacja telewizyjna. Showrunnerów podkupuje też Amazon Prime Video. Lisa Joy i Jonathan Nolan zdecydowali się na współpracę z tą amerykańską platformą. Tu także pojawiła się lukratywna oferta. Kontrakt opiewał na 30 milionów dolarów rocznie. Jednocześnie koncern Warner Media, właściciel HBO, podpisał pod koniec 2019 roku opiewający na 500 milionów dolarów kontrakt z J.J. Abramsem i jego firmą producencką Bad Robot. Jest to o tyle ciekawe posunięcie, że jeszcze rok wcześniej Casey Bloys, dyrektor do spraw programu HBO, zapewniał, że polityka Netflixa polegająca na oferowaniu showrunnerom niezwykle korzystnych kontraktów nie ma sensu. Fakt, że platformy streamingowe zaczęły podkupywać znanych showrunnerów, sprawił, że nawet ci pracujący dla stacji kablowych mogli wynegocjować lepsze stawki. Greg Berlanti, który nadzoruje imponującą liczbę 14 seriali, podpisał niemal 400-milionowy 6-letni kontrakt z telewizyjnym wydziałem Warner Bros. Berlanti jest odpowiedzialny za większość seriali opartych na komiksach superbohaterskich ze stajni DC, więc jego odejście byłoby dla stacji niesłychanie kłopotliwe, zwłaszcza że produkcje te są ze sobą mocno powiązane. Na wysokie stawki, choć nie zawsze ujawniane publicznie, mogą liczyć też showrunnerzy programów komediowych. Mindy Kaling, Kenya Barris czy Michael Schur. Prestiż, popularność i wysokie pensje sprawiają, że patrzymy na showrunnerów jak na ludzi, którzy dosłownie rządzą telewizją, niemal samodzielnie kreując nasze ulubione seriale. Jednak to nie do końca prawda. Przede wszystkim nie wszyscy są tak zaangażowani w każdy element serii, jak wspomniany już Matthew Weiner. David E. Keeley, twórca takich produkcji jak Orły z Bostonu, Ally McBeal czy ostatnio Wielkie Kłamstewka, w swojej pracy przede wszystkim rozdziela podejmowanie decyzji na producentów i producentów wykonawczych, tak by samemu móc się zająć pisaniem kolejnych scenariuszy. Przez pewien czas pisał je ręcznie i dawał potem do przepisania. Podobnie Matthew Carnan, pracujący przy Kłamstewkach na sprzedaż, wolał przekazać część obowiązków swoim producentom, by skoncentrować się na pisaniu. Wspomniany Michael Schur przyznał, że pracując nad Parks and Recreation, starał się delegować wszystko, co mógł, nie tracąc przy tym posady. Showrunnerem, który chętnie mówi o tym, jak dzieli się swoją pracą, jest Vince Gilligan, odpowiedzialny za Breaking Bad. Nie jest tajemnicą, że dał on swojemu operatorowi, Michaelowi Slovisowi, wolną rękę, jeśli chodzi o wizualną stronę opowieści. Styl Slovisa był tak charakterystyczny, że ostatecznie, nawet w tych odcinkach, w których nie był on odpowiedzialny za zdjęcia, inni kamerzyści podążali jego tropem. Gilligan w wywiadzie dla The Hollywood Reporter przyznał, że najchętniej powierza swoim producentom zajmowanie się kwestiami budżetu. Są dni, kiedy proszę moich producentów, zajmijcie się sprawami finansowymi i po prostu powiedzcie mi, co możemy zrobić, a na co nas nie stać. Kiedy ktoś stwierdził, że w istocie jestem odpowiedzialny za 40-milionowy startup, byłem przerażony. Postawa Gilligana przejawia się też w tym, jak opowiada o serialu, na przykład w podcastach, często wspominając o wspólnej pracy nad odcinkami i pomysłach innych scenarzystów. Jednym ze stałych elementów dyskusji o znaczeniu showrunnerów jest pytanie, czy serial jest w stanie przetrwać zmianę na tym stanowisku i czy może z tego wyjść cokolwiek dobrego. Wielu widzów z góry zakłada, że zmiana głównego producenta jednoznacznie wiąże się ze spadkiem jakości jego dzieła. Rzeczywiście jest sporo przykładów świadczących o tym, że przekazanie obowiązków nowej osobie zmieniło nie tylko poziom, ale też charakter opowieści. Popularny serial Nie z tego świata miał już w swojej historii kilkoro showrunnerów. Co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że doczekał się 15 sezonów. Kiedy po pierwszych pięciu odszedł pomysłodawca produkcji, Eric Kripke, widzowie bali się, że dość szybko przestanie ona być interesująca. Początkowo wydawało się, że ich obawy rzeczywiście znalazły potwierdzenie. Sezon 6 i 7, już pod nowym kierownictwem Siri Gamble, nie tylko nie były ciekawe, ale też dla wielu widzów zupełnie zmieniły świat, który przedstawił im Kripke. Najbardziej zatwardziali fani wciąż twierdzą, że seria skończyła się tak naprawdę po 5 sezonach. Kiedy jednak obowiązki showrunnera przejął Jeremy Carver, serial podniósł swój poziom, a 11. sezon uznawany jest za jeden z najlepszych. Ciekawym przykładem są liczne zmiany na stołku showrunnera serialu Żywe Trupy. Twórca 1. sezonu, Frank Darabont, został zwolniony w trakcie prac nad 2. Telewizja AMC oskarżyła go o nieprofesjonalne zachowanie i brak odpowiednich umiejętności koniecznych do zarządzania serialem telewizyjnym. Darabont, mimo swoich osiągnięć jako reżyser, miał małe doświadczenie z prowadzeniem produkcji telewizyjnej. Nie był w stanie dopilnować scenarzystów, odpowiednio rozłożyć budżetu i spełnić wymagań stacji dotyczących tempa i kosztów tworzenia serialu. Co więcej, swoją frustrację wyładował w skierowanych do współpracowników e-mailach, których lektura pokazuje, jak trudna była praca nad 1. sezonem serii. Dla wielu produkcji tak szybkie odejście showrunnera oznaczałoby zapewne koniec. Ale Żywe Trupy nie tylko nie spadły z anteny, ale stały się też jednym z najchętniej oglądanych seriali w telewizji. Funkcję showrunnera przejął Glyn Mazara, który w wywiadach zaznaczał, że jego rolą było przede wszystkim podtrzymanie przy życiu produkcji, która znalazła się w trudnej sytuacji. Zrezygnował po 2 sezonach ze względów na zbyt mały wpływ na kierunek kreatywny serii. Jego miejsce już na dłużej zajął Scott Gimple. Tu z kolei kreatywność showrunnera niekoniecznie spodobała się fanom, którzy kwestionowali jego decyzje odnośnie do niektórych bohaterów. Po 4 sezonach Gimple odszedł ze stanowiska, a jego miejsce zajęła Angela Kang, która pracowała przy Żywych Trupach już od 2. sezonu. Oprócz tego, mimo perturbacji, serial wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych produkcji w telewizjach kablowych. O konfliktach showrunnerów z zatrudniającymi ich stacjami można pisać wiele. Zwłaszcza w przypadku twórców komediowych pragnienie, by zaprezentować widzom wypełniony absurdalnym czy oryginalnym humorem serial, bywa zarzewiem konfliktu. Z tego powodu produkcję opuszczali tacy twórcy jak Larry David, który przez lata był showrunnerem Kronik Seinfielda, czy Dan Harmon, showrunner sitcomu Community. Choć w tym przypadku trzeba zauważyć, że konflikt Harmona z NBC był zdecydowanie bardziej skomplikowany, bo obok różnic w wizji serialu pojawiło się też nieprofesjonalne zachowanie samego scenarzysty. Z kolei Amy Sherman-Palladino, twórczyni Kochanych Kłopotów, rozstała się przedwcześnie ze stworzonym przez siebie serialem głównie dlatego, że stacja nie chciała przydzielić jej większego budżetu i powiększyć ekipy pracującej nad produkcją. Tymczasem stacjom telewizyjnym zależy przede wszystkim na tym, by showrunnerzy dostarczali odcinki na czas, w określonej liczbie i za ustaloną kwotę. To, czy będą dobre, przełomowe i stworzone w sposób oryginalny, jest drugorzędne. Najważniejsza jest oglądalność. Showrunnerom wiele uchodzi na sucho tak długo, jak długo ich seria jest popularna i przynosi stacji dochody. Zmiana showrunnera nie zawsze jest kwestią konfliktu. Wydaje się, że pewnym ewenementem na tle innych produkcji jest Doctor Who. Tu zmiana twórcy przyjmowana jest jako naturalne następstwo rzeczy. W ostatnich latach serial zmieniał go 3-krotnie. Początkowo odpowiedzialny za jego prowadzenie był Russell T. Davies, potem Stephen Moffat, a ostatnio serię przejął Chris Chibnall, znany chociażby z doskonałego Broadchurch. W tym przypadku zastąpienie showrunnera innym łączy się z dużymi zmianami w sposobie prowadzenia narracji czy całym tonem serialu. Widzowie przyjmują to jednak bez zdziwienia. Sama produkcja utrzymała się na antenie tak długo właśnie dlatego, że podlega ciągłym zmianom, które są wpisane w jej historię. Anonimowy producent w tekście dla The Hollywood Reporter napisał kilka lat temu, że bycie showrunnerem serialu wymaga skromnej megalomanii. Z jednej strony trzeba być człowiekiem, który lubi sprawować nad wszystkim kontrolę, z drugiej pogodzić się z tym, że pracuje się z narzucającymi zasady gry stacjami telewizyjnymi i producentami. Na pewno nie jest to zajęcie łatwe. zarządza się budżetem małego przedsiębiorstwa. Trzeba podejmować mnóstwo niekiedy banalnych decyzji, a kiedy coś nie wyjdzie, wtedy twoje nazwisko staje się dla wielbicieli produkcji równoznaczne z porażką serialowej opowieści. Jednak gdy uda się osiągnąć sukces, wtedy showrunnera czekają sława i uznanie na miarę gwiazdy rocka. A jeśli dorzucimy do tego jeszcze rosnące pensje, to nic dziwnego, że to właśnie sprawowanie tej funkcji jest dowodem na to, że w świecie serialowej produkcji osiągnęło się już wszystko. Kanarki w kopalni, czyli dlaczego strajk scenarzystów dotyczy nas wszystkich. O scenarzystach seriali nie myślimy zbyt często. Mamy kilku swoich ulubionych twórców, autorów ukochanych odcinków czy produkcji, ale zazwyczaj jest to po prostu kolejne nazwisko w czołówce, którą najczęściej i tak przewijamy. Jednak co pewien czas stają się oni kluczowi nie tylko dla widzów, ale i dla całego świata telewizji. Kiedy? Gdy przestają pisać, a zaczynają protestować. Choć ich protesty mogą się wydawać tematem nudnym czy odległym, w istocie w tych sporach z wytwórniami odbija się cała historia przemiany telewizyjnego świata. Pierwszy strajk z 1960 roku związany był z coraz słabszym rozwojem telewizji. W latach 50. w Związku Zawodowym Amerykańskich Scenarzystów po raz pierwszy pojawiło się więcej osób piszących dla telewizji niż kina. Stacje telewizyjne potrzebowały coraz to nowych treści i zatrudniały coraz większą grupę osób piszących do kolejnych produkcji. Scenarzyści znaleźli się w zupełnie nowej dla siebie sytuacji. Dawniej w studiach filmowych oferowano im kontrakt, który sprawiał, że praca odbywała się na w miarę bezpiecznych i stałych warunkach. W telewizji wszyscy byli wolnymi strzelcami, tylko niektórym autorom pozwalano pisać więcej niż jeden odcinek serialu, a części z nich i tak nawet nie podpisywano. Powoli pojawiały się pierwsze pomysły na połączenie roli scenarzysty i producenta, czyli współczesnego showrunnera. Jedną z pierwszych takich osób był David Dortort, scenarzysta i producent Bonanzy. Na początku lat 60. wielkie studia filmowe, takie jak Universal czy 20th Century Fox, sprzedały swoje starsze filmy do telewizji. Jednocześnie same amerykańskie stacje telewizyjne zaczęły sprzedawać wyemitowane przez siebie programy za granicę, głównie do Europy. Scenarzyści nie otrzymywali z tego tytułu ani grosza. Tymczasem dla samych nadawców stało się to głównym źródłem dochodów. Co więcej, ponieważ scenarzyści nie mieli żadnej kontroli nad swoimi tekstami, zdarzało się, że na podstawie napisanych przez nich programów tworzono nowe, bez chociażby powoływania się na nazwiska oryginalnych twórców. Żądania scenarzystów nie były bardzo wygórowane, ale producenci nie widzieli powodu, dla którego mieliby się dzielić zyskami. Zwłaszcza w sytuacji, w której rozwijający się rynek pozwalał na zatrzymywanie większości zarobionych pieniędzy dla siebie. W czasie negocjacji stało się jasne, że zostanie podjęta decyzja o strajku. Producenci w takim przypadku, kiedy strajk wisi w powietrzu, decydują się na jedno kluczowe posunięcie. Skupują jak najwięcej scenariuszy, by mieć zapas na przyszłość. Taka praktyka stosowana jest do dzisiaj. Zwłaszcza, że WGA narzuciło bardzo ostre zasady strajkującym autorom. Nie tylko mieli się powstrzymać od jakiegokolwiek pisania scenariuszy, ale też od działań wspierających pracę nad serialem, taką jak podsuwanie pomysłów, konsultacje, jakiekolwiek działania związane z tokiem produkcji. Było to o tyle ważne, że do protestu przystąpili także ci twórcy, którzy dzielili swoje obowiązki między pisanie a produkowanie serii, jak na przykład Rod Sterling, autor Strefy Mroku, co oznaczało, że producenci telewizyjni stanęli w obliczu całkowitego braku scenariuszy. Niektóre studia produkujące dla telewizji posunęły się do przebiegłych sztuczek, by uzyskać nowe materiały. Warner Bros. Brało scenariusze odcinków seriali detektywistycznych i zmieniając nazwy oraz dekoracje, robiło z nich westerny. Zamiast nazwiskiem oryginalnego scenarzysty podpisywano je W. Hermanos, czyli tłumacząc z języka hiszpańskiego Warner Bros. Strajk zakończył się sukcesem. Należy tu dodać, że olbrzymie znaczenie miało zaangażowanie się weń także aktorów i reżyserów. Wsparcie tych grup, a właściwie reprezentujących ich związków zawodowych SAG, Screen Actors Guild i DGA, Directors Guild of America, jest o tyle ważne, że o ile bez aktorów i reżyserów nie da się produkować filmów czy seriali, to jak udowodniło Warner Bros., protest samych scenarzystów da się obejść. Udało się wynegocjować przekazanie przez studia filmowe znacznej sumy, $600,000, na fundusz emerytalny Związku Scenarzystów. Studia zdecydowały się zapłacić też 5% dochodu twórcom za filmy wyprodukowane przed 1960 rokiem i 2% dochodu z tych wyprodukowanych później. Podwyższono także pensje minimalne. Scenarzyści otrzymali również 4% tantiemy, zarówno za pokazy w kraju, jak i za granicą, gdyż wcześniej płacono im tylko za 5 pierwszych krajowych powtórek stworzonych przez nich materiałów. Strajk trwał 146 dni. Scenarzyści odnieśli pewien sukces. Warto pamiętać, że tamten protest miał też częściowo wymiar zupełnie niezwiązany z ekonomią, czyli też polityczny. Strajkowano bowiem również przeciwko umieszczaniu części hollywoodzkich scenarzystów na czarnej liście, ale jednocześnie ten pierwszy strajk ujawnił, że każde pojawienie się nowego sposobu sprzedaży treści produkowanych przez telewizję stawia scenarzystów w trudnej sytuacji. Kolejny ważny, choć trwający tylko 3 tygodnie, strajk scenarzystów rozpoczął się w 1981 roku. Ponownie chodziło o zmiany w sposobie dystrybucji filmów. W latach 80. pojawił się i zaczął rozwijać zupełnie nieznany dotąd rynek, jakim była sprzedaż filmów i produkcji telewizyjnych na kasetach. Scenarzyści słusznie założyli, że muszą mieć swój udział w nowo powstającej gałęzi dystrybucji. Tym razem studia filmowe nie były chętne do negocjacji. Ostatecznie o losie strajku zadecydował brak spójności w gronie samych strajkujących, którzy przyjęli niekorzystną umowę. Warto się na chwilę nad nią pochylić, bo będzie miała znaczenie jeszcze wiele lat później. Kiedy powstawał rynek VHS, studia filmowe i telewizyjne zapewniały, że nie ma pewności, czy taki sposób dystrybucji filmów kiedykolwiek się opłaci. Co więcej, samo wyprodukowanie kasety, sprzedawanej stosunkowo tanio odbiorcy, rzeczywiście było drogie. Wobec tego przyjęto formułę obliczania tantiem w sposób następujący. 80% dochodów szło na pokrycie produkcji i zareklamowania kasety, a tantiemy scenarzystów wliczano dopiero od pozostałych 20%. Procentowo twórcy dostawali bardzo mało, głównie dlatego, że producenci zapewniali, iż w tej gałęzi dystrybucji filmowej nie ma jeszcze wystarczających zysków. Scenarzyści zastrajkowali ponownie w 1988 roku, tym razem ze zdecydowanie większą determinacją. Znów chodziło o kwestię tantiem, ale także o możliwość podejmowania pewnych kreatywnych decyzji dotyczących ich seriali, jak na przykład udział w castingu. Tym razem swoje oczekiwania wobec twórców fabuły mieli też producenci. Chcieli płacić mniej za powtórki godzinnych seriali w syndykacji, czyli w sytuacji, gdy seria została sprzedana do mniejszych stacji telewizyjnych, bo same seriale ich zdaniem nie przynosiły wystarczająco dużych zysków. Strajk zakończył się po 153 dniach. Podpisana przez scenarzystów umowa nie była szczególnie korzystna. Producenci dostali za to to, czego chcieli, obcinając wypłaty dla twórców scenariuszy o kilka tysięcy dolarów i zapewniając ich, że mogą dostać więcej, jeśli rynek się zmieni. Tym razem można było zaobserwować, co dzieje się z telewizją, kiedy nagle zabraknie nowych odcinków. Premiery niemal wszystkich jesiennych produkcji zostały przesunięte o kilka tygodni. Duże stacje, takie jak NBC czy ABC, polegały na wydarzeniach sportowych. Szczęściem dla stacji był to rok olimpijski. Pojawiło się też dużo powtórek. Co ciekawe, strajk nie wpłynął na zawieszenie prac nad operami mydlanymi, gdyż ich autorzy nie są zrzeszeni w Związku Zawodowym Scenarzystów. Oznaczało to większą liczbę odcinków, ale też spadek ich jakości. Kilka stacji zdecydowało się na całkiem karkołomne eksperymenty, jak choćby przywrócenie na antenę produkcji Mission Impossible i kręcenie jej w Australii, gdzie było taniej niż w Hollywood. Jednak część produkcji padła ofiarą strajku, zwłaszcza te, które miały słabsze wyniki oglądalności, jak Na wariackich papierach. Strajk pokazał jednak, że producenci telewizyjni mają coraz więcej możliwości wypełniania ramówki nawet wtedy, kiedy zabraknie nowych scenariuszy. Cała ta opowieść prowadzi nas do największego i najdłuższego strajku w historii telewizji, który miał miejsce na przełomie sezonu 2006-2007. Dla nikogo nie będzie chyba zaskoczeniem, że tym, co w sposób istotny wpłynęło na scenarzystów, były zmiany technologiczne. Z jednej strony zaczęto dostrzegać pojawienie się zupełnie nowego sposobu dystrybuowania seriali przez internet. Nie był to jeszcze Netflix czy inna platforma streamingu wideo. Hulu ruszyło miesiąc po zakończeniu strajku. Ale iTunes, na którym można było kupić pojedyncze odcinki ulubionych produkcji, na przykład Chirurgów od ABC. Ten sposób sprzedaży nie był w żaden sposób ujęty w zasadach rozliczania się ze scenarzystami, co w oczywisty sposób wydawało się nieuczciwe. Zwłaszcza, że taka dystrybucja generowała nowe zyski reklamowe. Ważniejszym elementem strajku była jednak próba zmiany zasad rozliczania się z twórcami z zasad dystrybucji seriali na nośnikach. Ustalony w latach 80. sposób wyliczania ich tantiem stawał się coraz bardziej niekorzystny. Cena wytworzenia kasety VHS była rzeczywiście wysoka, ale cena wyprodukowania jednej płyty DVD nie wymagała już takich nakładów finansowych. Co więcej, to, co w latach 80. miało być niepewnym, rosnącym rynkiem, w początkach XX wieku stało się dla stacji telewizyjnych i studiów filmowych podstawowym źródłem dochodów płynących z filmów. Nie było już podstaw do tak niekorzystnego dla autorów podziału pieniędzy. Stąd twórcy scenariuszy postanowili przystąpić jeszcze raz do negocjowania tantiem. WGA chciałoby dotychczasowy procent, jaki dostawali scenarzyści, 0,3 od 20% dochodów, został podniesiony do 0,6. Największy protest rozpoczął się 5 lipca 2007 roku, a już 4 dni później przed siedzibą studia Fox protestowało 4000 zawodowych scenarzystów, co czyniło to największą zorganizowaną przez WGA akcją w historii. Najpoważniejszym problemem strajkujących było to, że o ile wszystkie studia negocjują razem, są zrzeszone w Alliance of Motion Picture and Television Producers, o tyle ludzie pracujący nad filmami są podzieleni między różne związki zawodowe, odrębne dla aktorów, scenarzystów, reżyserów i pracowników planu. Jeśli jedna organizacja podpisze umowę wcześniej, często wpływa to na losy całego strajku. Tym razem twórców scenariuszy bardzo wsparli aktorzy, komicy, a także Związek Zawodowy Reżyserów. Czynnikiem, który wiele zmienił, był internet. Po raz pierwszy tak wiele osób na całym świecie dowiedziało się o sytuacji w branży. Biorąc pod uwagę, że większość programów newsowych pojawia się w stacjach negocjujących z protestującymi, telewizja nigdy nie była dobrym kanałem do informowania o tym, o co właśnie toczy się cały spór, nie mówiąc już o zapewnianiu wsparcia dla jego uczestników. Jak zwykle w takim przypadku studia zaczęły skupować scenariusze i dawać zielone światło produkcjom, które mogłyby zapełnić ramówkę. Szukano też wszędzie scenarzystów. Jednym z pomysłów było zatrudnienie w Stanach twórców brytyjskich. Ci jednak zostali zniechęceni do pracy za oceanem przez własny związek zawodowy. Jednocześnie jedną z taktyk przyjętych przez producentów było grożenie zwolnieniami bądź zwalnianie pracowników telewizyjnych niższego stopnia, asystentów, pracowników planu i innych. Między innymi takie groźby sprawiły, że zdecydowano o powrocie na antenę kilku wieczornych show komediowych bez porozumienia ze scenarzystami. Spór wydawał się trwać w impasie, aż do momentu, kiedy WGA odmówiło prac przy Złotych Globach. Scenarzystów wsparł Związek Zawodowy Aktorów, odmawiając pojawienia się jego przedstawicieli na uroczystości. Zamiast wieczornej gali odbyło się więc krótkie odczytanie listy nagrodzonych. Strajk wpłynął też na wręczenie popularnej amerykańskiej nagrody People's Choice Award, którego wyjątkowo nie pokazywano na żywo, co odbiło się na oglądalności. Nie jest przypadkiem, że stacje i scenarzyści doszli do porozumienia zaledwie 12 dni przed rozdaniem Oscarów. Wizja odwołania gali Oscarowej wiązała się dla telewizji ABC z potencjalnie zbyt dużą stratą. Jednak tym, co zadecydowało jako pierwsze o zakończeniu strajku, było porozumienie, jakie AMPTP podpisało ze Związkiem Zawodowym Reżyserów. Ich protest dotyczył spraw nieco mniej palących, jak choćby kwestii funduszy emerytalnych, więc porozumienie było łatwiejsze do osiągnięcia. Dało to jednak sygnał do zakończenia sporu. Ten skończył się po 100 dniach. W 2008 roku nie było pewne, kto może poczuć się zwycięzcą tych długich negocjacji. Dziennikarz David Carr w lutym 2008 roku pisał w The New York Times, że nie jest przekonany, czy scenarzyści mieli rację, spierając się o zyski z cyfrowej dystrybucji, skoro duże pieniądze wciąż są w tradycyjnych mediach. Rzeczywiście, tuż po zakończeniu strajku pewne było, że nie tylko scenarzyści, ale całe Hollywood straciło na tych 100 dniach zawieszonej produkcji. Szacuje się, że koszty strajku dla przemysłu filmowego to kilkaset milionów dolarów. Ale jeśli podliczy się wszystkie straty, w tym na przykład gospodarki samego Los Angeles, to otrzymujemy kwotę nieomal 2 miliardów dolarów. Jednocześnie pracę w przemyśle filmowym straciło około 38 tysięcy osób. Spór miał oczywiście też wpływ na działanie stacji telewizyjnych. Wszyscy duzi nadawcy zanotowali spadek oglądalności w najważniejszych grupach wiekowych, czyli w przedziale 18-49 lat. NBC o 11, CBS o 10, a ABC o 5%. Z kulturowego punktu widzenia strajk pokazał, że w wypadku wstrzymania produkcji serialowej można przekierować uwagę widzów na programy reality i talent show. Tak jak 20 lat wcześniej stacje telewizyjne ratowały Igrzyska Olimpijskie, tak w 2008 roku widzów przyciągał American Idol. Niemal 32 miliony Amerykanów oglądało ten finał. W sezonie 2007-2008 ponad 100 produkcji rozrywkowych dostało od stacji zielone światło. Reality show, talent show, teleturnieje. Wszystko, co mogło wypełnić ramówkę bez angażowania zrzeszonych w związkach zawodowych scenarzystów. Choć reality show istniały właściwie od początku lat 2000, kiedy wyemitowano pierwsze edycje Big Brothera, to strajk zdecydowanie zmienił ich status. Z rozrywki, która pojawiła się obok filmów i seriali, stały się główną siłą napędową telewizji. Produkcje takie jak Co masz do stracenia czy Project Runway dostały lepsze godziny w ramówce. Nie jest przypadkiem, że to właśnie od października 2007 roku oglądamy rodzinę Kardashianów, która z roku na rok zyskiwała coraz większe znaczenie w amerykańskiej popkulturze. Strajk zdecydowanie przyspieszył proces koncentrowania się stacji ogólnodostępnych na tego typu programach. Jest to prawdopodobnie największa zmiana, jaką wydarzenia z przełomu 2007 i 2008 roku wniosły do świata telewizji. Zresztą warto tu wspomnieć, że jednym z postulatów WGA, który ostatecznie zupełnie odrzucono, było wynegocjowanie nowych, korzystnych warunków dla scenarzystów programów typu reality. W tym wypadku jednak nie udało się w żaden sposób dojść do porozumienia. Strajk zmienił też świat seriali. 66 produkcji, w których zabrakło strajkujących scenarzystów, pokazał krótsze, często niedokończone sezony. 12 zawieszono lub przesunięto ich emisję na później. Aż 14 sezonów zostało skasowanych. Właściwie każdy amerykański serial pokazywany w 2007 roku ma krótszy sezon. Jest to maksymalnie kilkanaście odcinków. Zazwyczaj jest ich w sezonie około 20. Wiele produkcji padło pośrednio ofiarami tych zawirowań. Serial Gdzie pachną stokrotki powrócił po strajku z drugą połową sezonu, ale odcinki pokazane były nie po kolei i nie był on już w stanie odbudować swojej widowni. Co ciekawe, scenarzysta Brian Fuller tak przepisał scenariusz odcinków nakręconych przed strajkiem, by ewentualnie mogły służyć za zakończenie serialu, ale jednocześnie oddziaływały w taki sposób, aby widz chciał wrócić po więcej. Podobnie Seks, kasa i kłopoty, przerwane po pierwszym sezonie, w kolejnym miały problem, by odbudować widownię. Co ciekawe, Chorzy doktorzy mieli się zakończyć po 7 sezonie, ale strajk pozwolił wyemitować tylko część pożegnania z widzami. Dlatego pojawiły się jeszcze 2 sezony, lecz dużo gorsze i nadawane przez inną stację. Niekiedy strajk scenarzystów dał produkcji szansę na pozytywne zmiany. Gdyby nie protest, postać Jessego z Breaking Bad, grana przez Aarona Paula, prawdopodobnie zostałaby zamordowana w pierwszych sezonach trwania serialu. Jednak dzięki przerwie i zmniejszeniu liczby odcinków scenarzyści mieli więcej czasu na przemyślenie tego wątku i ostatecznie Jesse został bohaterem aż do końca serii. Podobnie twórcy Battlestar Galactica mieli więcej czasu, by zastanowić się nad zakończeniem swojego serialu i jak przyznają, dzięki kilku dodatkowym miesiącom udało im się wypracować jeszcze lepszy finał, choć dziś jest on uznawany za jeden z najbardziej kontrowersyjnych w historii telewizji. Strajk scenarzystów jest też powodem, dla którego Rockefeller Plaza 30 ma odcinek na żywo. Propozycja taka pojawiła się tuż przed protestem i kiedy wznowiono pracę nad serialem, od tego pomysłu ekipa właśnie rozpoczęła nowy sezon. Dlaczego warto rozpamiętywać dawne strajki scenarzystów? Cóż, nie zdziwi was pewnie wiadomość, że ostatnio zaczęły się pojawiać informacje o tym, że być może scenarzyści zastrajkują po raz kolejny. I znów zarzewiem sporu jest poczucie zaniepokojenia o własną pozycję na zmieniającym się rynku. Nowe platformy streamingowe sprawiły, że zaczęło pracować na nim coraz więcej osób. W samym 2019 roku stacje telewizyjne i platformy internetowe wyprodukowały 532 produkcje. Zatrudnienie scenarzystów jest na najwyższym poziomie od 20 lat. Co więcej, ponad 1000, o 300 więcej niż rok wcześniej, przedstawicieli tej branży odnotowało w zeszłym roku zyski powyżej 100 milionów dolarów. Około 5000 osób pracuje w tym zawodzie co najmniej 5 lat, co jak na Hollywood pokazuje stabilność zatrudnienia. To jednak jest tylko jedna strona medalu, ponieważ wciąż wielu twórców programów pisze je za najniższą stawkę.